Wychowanie to wyzwanie.
A naszym gościem jest dziś Magdalena Kubik, dietetyczka, specjalistka od odżywiania. Pani Magdaleno, wyczytałam, że podobno 50% tego, co jedzą nasze dzieci, to przekąski. Czy to prawda?
To zależy od dziecka, oczywiście, ale rzeczywiście, zwłaszcza im młodsze dziecko, tym częściej się tak może zdarzać. Później, jak jest w wieku szkolnym, kiedy zaczyna troszeczkę być poza naszą kontrolą, też to może być powielane. I gdyby tak uzbierać wszystkie dzieciaki, to rzeczywiście te badania mogą się potwierdzać.
Ale te wszystkie złe nawyki żywieniowe to nasza sprawka. Nas, dorosłych, mamuś, ojców, szczególnie babci i dziadków, którzy uwielbiają dokarmiać swoje wnuki różnymi przekąskami. Bo jeżeli dziecko od najmłodszych lat nie dostaje zbyt dużo słodyczy, albo w ogóle nie dostaje słodyczy, to jako nastolatek wcale nie będzie po nie sięgać.
To prawda. Jest to poniekąd tak, że rzeczywiście może nie chcieć sięgać. Tutaj jeszcze musimy też pamiętać o całym środowisku dziecka, tak? Jak już mamy nastolatka, no to umówmy się, że jako rodzice kontroli nad nim nie mamy aż tak wielkiej.
Albo mamy coraz mniejszą, tak?
Dokładnie. Więc dlatego tak istotne jest, żeby w momencie, kiedy jeszcze możemy zapanować nad wieloma nawykami, żeby wprowadzać te lepsze. A rzeczywiście jest tak, że czy to rodzice, czy dziadkowie, czy opiekunowie, jacykolwiek inni, którzy zajmują się naszymi dziećmi podczas nieobecności na przykład rodziców, mają takie przekonanie, że dziecko, żeby rosnąć, musi jeść. W związku z tym cały czas, praktycznie rzecz biorąc, w przypadku dzieci polskich, te buzie im się nie zamykają i prowadzi to do tego, że górujemy jako społeczeństwo młode, nasze dzieciaki górują, jeśli chodzi o otyłość.
I to właśnie w przyszłości, w dorosłym życiu będzie miało fatalne konsekwencje, ale
oczywiście.
O tych konsekwencjach pewnie porozmawiamy trochę później. Podobno polskie dzieci średnio jedzą 10 albo i więcej razy na dobę, a powinny 5 do 6, tak jak dorosły człowiek.
Oczywiście, że tak. Sprawa wygląda tak, że nasza fizjologia przygotowana jest do tego, żeby te 4-5 posiłków w ciągu dnia zjadały nawet dzieci. No i tutaj sprawa się rozbija w kontekście tych 10 posiłków, że jeżeli dziecko odchodzi od stołu, jest na przykład po obiedzie i idzie na spacer, nagle się okazuje, że babcie, dziadkowie mają ze sobą przekąski i dokarmiają. Na stole w kuchni lub w dużym pokoju stoją zawsze jakieś kosze ze słodyczami, z czymś, co można podejść i sobie sięgnąć od tak jako przekąskę. No i konsekwencje są takie, że jeżeli będziemy traktować każdy posiłek jako coś, co wkładamy do ust, co przynosi nam kilokalorii, no to wiadomo, że dojdziemy do takiej sytuacji, że rzeczywiście te 10 to spokojnie, jak nie więcej.
To w tej sytuacji, jeżeli tak rzeczywiście się dzieje, wcale nie powinniśmy mieć pretensji do dziecka, które nie chce jeść tych głównych posiłków. Często mamy mówią, przychodząc do lekarza czy do dietetyka, moje dziecko jest takim tatkiem, niejadkiem, do wszystkiego trzeba je przymuszać, w ogóle nie chce jeść obiadów, nie siada z nami do kolacji, ale tak naprawdę te mamy nie zastanawiają się nad tym, że same do tego doprowadzają.
Dokładnie tak. Ja zawsze w momencie, kiedy trafia do mnie mama z takim teoretycznym tatkiem, niejadkiem, bo to zawsze poddaje wątpliwość, zadaję pytanie, czy kiedykolwiek pokusiła się o to, żeby usiąść i spisać dokładnie, zaobserwować przez cały dzień, co to dziecko zjadło. Bo być może ono po prostu nie jest głodne. Ma swój żołądek i swój apetyt i ma tę możliwość, żeby konsekwentnie działało w zgodzie z tym, co mu podpowiada jego organizm.
Ale czy w przyrodzie, że tak to określę, występują takie dzieciaki, które po prostu nie lubią jeść?
Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko się zagłodziło. To jest coś zupełnie podprogowego. Nikt nie ma takiej tendencji, żeby doprowadzić się do stanu głodu, chyba że jest to zaburzenie typowo psychiczne.
Ale pewnie są dzieci, które są nastawione na określony rodzaj potraw. Przy telefonie nasza słuchaczka pani Grażyna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
Pani o swoich doświadczeniach chce nieco powiedzieć?
Tak, tak, może to będzie taką podpowiedzią dla niektórych osób. Ja jestem babcią i zanim się moje wnuki urodziły, to z córką rozmawiałam o tym, ponieważ już właściwie tkwiłam w diecie wegetariańskiej, żeby dzieci wychować bez słodyczy. I udało się, póki nie poszły
do szkoły,
żłobka i do przedszkola. Ale kiedyś wnuki bardzo często do mnie przychodziły. Co 2-3 tygodnie na kilka dni. I jak do mnie przychodziły, no po prostu jadły to, co u mnie się je, tak? Czyli nie było słodyczy. Ale za to musiała być jakaś alternatywa. Więc ciasta, ciasteczka, lody, desery, takie swoje, bez cukru, owoce.
Czyli no rozumiem, że babcia miała pełne ręce roboty.
Miała, ale wszystko się okazuje opłacało. I dla mnie oczywiście, i dla nich. Dzisiaj wnuczka już za niedługo kończy 16 lat i jest konsekwentna w na tej drodze.
Czyli wychowujemy i odżywiamy dzieci w myśl zasady, czym skorupka za młodu?
Tak, tak. Ale myślę, że dzieciom warto też tłumaczyć dlaczego. Dlaczego warto iść tą drogą? Dlaczego warto jeść słodycze? Tutaj jest duża rola rodziców, no niestety.
Ale słodycze odpowiednio przygotowane, pani Grażyno, prawda?
Oczywiście. Tutaj jest duża rola rodziców, no i dziadków też, bo dziadkowie niejednokrotnie psują tą drogę, którą nawet rodzice idą, tak, bo chcą być tacy dobrzy i tu cukiereczki, tu czekoladeczki, ciasteczka. A naprawdę zamiast tych ciasteczek, zamiast tych cukiereczków, czekoladek, warto dzieciom przynosić owoce, różne owoce, na przykład robić miksy.
Co zrobić z dzieciakami, które chcą tylko jeść określone produkty? No chociażby właśnie te wymienione przeze mnie frytki.
Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy dziecko, jak długo je tą monotonię taką, jeśli chodzi o dietę.
Tak? To jak długo możemy tolerować taką monotonię w diecie?
Powiedzmy, że jeżeli jest to sytuacja taka, która trwa powiedzmy 2 tygodnie, to jest ona do zaakceptowania. Natomiast my jako rodzice, czy dziadkowie, czy jacykolwiek opiekunowie, nie jesteśmy od tego, żeby zadecydować w którymś momencie, że nie podamy danej potrawy, bo uważamy, że to nie jest coś odpowiedniego.
A nawet jeżeli to się wiąże z płaczem, z awanturą?
Nawet. Pomimo wszystko musimy uznać to, że nasze dziecko co do swojego głodu ma kompetencje, żeby zadecydować, czy jest głodne, czy nie jest głodne. Ma kompetencje zadecydować co do tego, czy coś mu smakuje, czy coś mu nie smakuje. Natomiast już co do tego, co jest dla niego zdrowe, a co nie, to mają kompetencje rodzice. I to oni decydują w pewnym momencie, że nie należy iść dalej tą drogą. Trzeba pozwolić też dziecku na to, żeby zbierał takie doświadczenia ze względu na taki fakt, że jak dowodzą badania, dzieci pozostawione troszeczkę same sobie w obrębie takich zdrowych, powiedzmy, przekąsek, zdrowych dań, one wybierają dokładnie to, czego potrzebuje ich organizm, więc też jakby mają dużo więcej do powiedzenia w tym zakresie i sięgają akurat po to, co dostarcza im tych składników, które są niezbędne.
No tak, ale zwykle mamy się buntują, jeżeli dziecko chętnie je mięso, ale nie chętnie sięga po warzywa.
To prawda, dlatego należy to rozgraniczyć. Trzeba zaciekawić dziecko jakimiś warzywami, bo to, że nie lubi brokułów w postaci rozdrobnionej, jakiejś papkowatej, to nie znaczy, że nie zaciekawią go w innej postaci, ugotowanej bardziej, tak? To, że nie lubi marchewki pokrojonej w słupki, to nie znaczy, że nie będzie lubiło marchewki na przykład w postaci jakiegoś pire. To
czyli
jest
tak
tylko
naprawdę
i wyłącznie
to jest
kwestia tworzenia.
Tworzenia i eksperymentowania trochę.
Dokładnie.
Z dzieckiem i w kuchni, tak?
Bo za każdym razem musimy pamiętać o tym, że to jest kwestia czy konsystencji, czy samego smaku. I tutaj trudno jest stwierdzić, że coś powinno dziecku smakować tylko i wyłącznie dlatego, że nam smakuje. Jeżeli my jako dorośli jesteśmy koneserami serów i uważamy, że gorgonzola to jest super ser, to nie znaczy, że nasze dziecko dokładnie to powinno przyjąć począwszy od drugiego roku życia. Bo my zaczęliśmy tą gorgonzolę jeść w momencie, kiedy mieliśmy lat 20 kilka.
A próbujemy przymusić do tego dziecko kilkuletnie. No my, dorośli, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, bo nas nikt do jedzenia nie zmusza. Jemy to, co chcemy, w takich ilościach, jak chcemy i o takiej porze, kiedy chcemy. Dzieci mają nieco gorzej. Powinniśmy pamiętać o ich preferencjach, o tym, co lubią, a może takim sposobem na to, by dziecko przyzwyczaić do pewnych potraw, jest udział w przygotowaniu posiłków.
To bardzo fajnie. Inny pomysł. Zwłaszcza im młodsze są dzieci, tym chętniej nawet garną się do tego. Trudno zacząć uczyć takich zachowań w momencie, kiedy mamy do czynienia z nastolatkiem.
Tak, a troszkę za późno.
Troszeczkę już za późno, ale kiedy mamy takiego kilkulatka, 3-4-latka, to jest absolutnie moment na to, żeby zacząć wdrażać go w wszystkie przygotowania kuchenne i pewien czas będzie się tym interesował. Być może przyjdzie taki moment, że nie będzie się tym interesował, nie będzie chciał nam pomagać, ale taki 3-4-latek bardzo chętnie sam weźmie jakiś nożyk, nawet taki przygotowany, plastikowy, specjalny dla dzieciaków i pomoże mamie w przygotowaniu jakiegoś posiłku.
To potem może jeszcze siostra albo brata nakłoni do tego, żeby zjedli, bo to przecież ja przygotowałem z mamą. Zadzwoniła się do nas nasza stała słuchaczka pani Karina z jakąś wyjątkową informacją dotyczącą żywienia. Pani Karino?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam powiedzieć, że usłyszałam rzecz, co do której no po prostu bardzo byłam zdziwiona, zaskoczona i mogę powiedzieć, że
tak krótko, pani Karino.
To skłaniam się, na rozum skłaniam się właśnie do tego sposobu żywienia. Konkretnie, para ma dwoje dzieci, które bez przerwy jej chorowały. Okazało się, że zapalenia oskrzeli dostały od jakiegoś środka konserwującego, takiego, jak jest używany na przykład w tych wodach mineralnych kolorowych.
No jest to możliwe, pani Karina, ale do czego pani zmierza?
Rodzina zarażała się, starsi zarażali się od dzieci i po prostu przeszli na zdrowy tryb żywienia, konkretnie cukier odstawili, biały cukier, na cukier trzcinowy, białe pieczywo odstawili, powiedzieli dzieciom, chcecie chorować, czekoladę tylko gorzką, chcecie chorować, czy chcecie żyć normalnie jak inne dzieci. No, one oczywiście powiedziały, że wszystkie kolorowe jogurty, te zabarwione i tak dalej, wszystko podstawiane, także...
Pani Karino, to wszystko, co pani mówi, to prawda i te barwniki, które są zawarte i w jogurtach, i w słodyczach, i w napojach kolorowych są bardzo niezdrowe. Zresztą myślę, że nasz gość to potwierdzi.
Tak, jak najbardziej. A tutaj myślę, że pani słuchaczka, która dzwoniła, pani Karina, podniosła taki element jak nasza flora jelitowa, ponieważ cukier, który jest spożywany w przeróżnej postaci, czy oczyszczona mąka w postaci białych bułek, sprzyja temu, żeby następowało przesunięcie się tej mikroflory w kierunku mikroflory patogennej, a nie równowaga, która wspomaga nasz system immunologiczny. Więc jak najbardziej wyeliminowanie różnych produktów tego typu, w gruncie rzeczy nazywa się to eliminacją produktów wysoko przetworzonych, prowadzi do tego, że powstaje w naszym organizmie tak zwana eubioza, czyli jest ta równowaga, jeśli chodzi o ilość dobrych i złych bakterii, i nasz system immunologiczny sprawnie pracuje, broniąc nas przed różnymi zarazkami, bakteriami, które fruwają.
No ale tak naprawdę trudno wielu z nas, także dzieciom, rozstać się ze świeżymi pszennymi bułeczkami, z dobrze posłodzoną herbatą, ale pani by doradzała, żeby właśnie tak konstruować dietę bez tych składników.
Starać się, to nie jest tak, że należy wyeliminować całkowicie słodki smak. To jest pierwszy smak, który poznajemy jako dziecięcia, czy to w mleku modyfikowanym, czy w mleku mamy. Zresztą ten cukier to jest taki składnik węglowodanowy, który daje energię. W związku z tym jest on jak najbardziej potrzebnym składnikiem, tyle tylko, że należy wybierać dobrze i rzeczywiście starać się tam, gdzie możemy uniknąć dodawania cukru rafinowanego, który poza tą wartością wkładu kalorycznego nie niesie niczego innego dobrego dla naszego organizmu, to jak najbardziej te składniki eliminować, a korzystać z tych składników, które oprócz tych kilokalorii, dostarczają jeszcze składników mineralnych czy witamin.
Czyli na przykład możemy korzystać z cukrów zawartych w owocach.
Zdecydowanie. Takie owoce są doskonałą przekąską dla dzieci, a jeśli chodzi o danie im możliwości spożywania jakichś słodyczy, to wykorzystanie suszonych owoców i tworzenie na tej bazie różnego rodzaju trufli, kuleczek, ciasteczek, to jest zdecydowanie moment taki, że można dać dziecku słodkie, tak jak lubi. Czyli mamy sytuację taką, że i wilk syty, i owca cała. I babcia szczęśliwa, że może karmić dzieci swoje słodyczami, tak, wnuki swoje słodyczami. I dziecko dostaje dokładnie wszystko to, co powinno.
No, tylko pamiętajmy o tym, żeby dzieci do tych smaków przygotowywać i przyzwyczajać od najmłodszych lat. Podobno niewielki procent polskich mam tak naprawdę karmi swoje dzieci zgodnie z normami żywienia. Ale co to tak naprawdę znaczy dieta zbilansowana i normy żywienia? Jak powinniśmy te dzieciaki karmić?
To już definicja WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, mówi o tym, że jeśli chodzi o posiłki przygotowywane dla dzieci od najmłodszego wieku, to powinny być to posiłki, które są złożone z produktów jak najbardziej naturalnych, jak najmniej przetworzonych i takich, które są najlepiej sezonowe, bo wówczas one są w jakby rozkwicie tych swoich możliwości. I dokładnie pod tym względem, jeżeli weźmiemy pod uwagę dietę, to przygotowanie dla dzieci diety takiej zbilansowanej w oparciu o te trzy takie elementy jest dosyć proste, bo sięgamy, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę naszą polską, tradycyjną taką dietę, to opierając się na naturalnych, jak najmniej przetworzonych produktach, absolutnie dostarczymy wszystkich składników, które są niezbędne naszym dzieciom.
No tak, tylko jeszcze ważne są proporcje.
Proporcje jak najbardziej są ważne, ale one są podobne dla każdego wieku. Czy mamy do czynienia z dorosłym, czy mamy do czynienia z dzieckiem, to te proporcje składników są bardzo, bardzo podobne, niuanse są, jeśli chodzi o procenty. I mamy, biorąc pod uwagę trzy największe grupy, czyli węglowodany, białka i tłuszcze, to musimy zacząć od węglowodanów, które stanowią podstawę piramidy zdrowego odżywiania. Wśród węglowodanów mamy kaszę, makarony, ryże, pieczywo, wszystkie zbożowe produkty. Oprócz tego owoce i warzywa. I te składniki powinny stanowić ponad połowę jadłospisu całodziennego.
I dorosłego, i dziecka.
I dorosłego, i dziecka, dokładnie. Nawet jeżeli mamy do czynienia z osobami chorymi, również to są bardzo, bardzo zbliżone do siebie proporcje i naprawdę różnice są niewielkie. Jeśli mówimy o kolejnym składniku, czyli o białkach, to tutaj mamy do czynienia oczywiście z każdego rodzaju mięsem, czy to ryby, czy to kurcząt, czy indyków, tak? Nabiał, do tego dochodzi jaja. To jeśli mówimy o białkach, to ich powinno być około 12-13%, maksymalnie do 15%, jeśli chodzi o całodobowy jadłospis. I tutaj tak naprawdę jest największy problem, bo naszą tendencją Polaków jest zbyt duża ilość spożycia białka w stosunku do innych składników. Były robione badania, bodajże...
Takim społeczeństwem mięsożernym jesteśmy, tak?
No to nawet nie chodzi o mięsożerność, bo okazuje się, że tutaj też całkiem sporą
część.
Grupę, część stanowi nabiał. My nie
Serowce.
Myślimy o tym właśnie, że każdy jogurt, każdy ser to jest białko. A okazuje się, że proporcjonalnie w stosunku do norm spożywamy około 4 razy tyle, ile normy mówią, tegoż właśnie białka.
I to wcale też nie jest zdrowe dla
najmłodszych. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Nie jest to zdrowe dla młodszych i starszych, dla nastolatków również nie jest zdrowe. Nie jest zdrowe dla nas. To obciąża nasze nerki, obciąża naszą wątrobę i jak najbardziej ten bilans, o którym ja mówię, został stworzony na podstawie wielu lat badań i jest jasno i wyraźnie powiedziane, że jak najbardziej, jeśli chodzi o tę ilość białka, to do tych 15% maksimum powinno ono stanowić. Wśród białek oczywiście mam na myśli również rośliny strączkowe,
o których najmniej zapominamy, tak.
Tak. No i reszta uzupełnione jest to 30 kilka procent, to są tłuszcze, bo musimy pamiętać, że pomimo tego, że one są na szczycie piramidy zdrowego odżywiania, to jednak te tłuszcze są również i w mięsie, i w tym nabiale, ale również w zbożach różnego typu, czy jeżeli ktoś zjada orzechy bardzo zdrowe, różnego rodzaju ziarna, to są również ziarna oleiste.
Tak jak myślimy o tworzeniu diety dla siebie, na przykład my kobiety, kiedy się odchudzamy, tak warto myśleć o tym, jaką dietę przygotować dla dzieci, a może przede wszystkim myśleć o tym, jaką dietę przygotować dla dzieci. Pani Asia na Facebooku pisze, że był taki czas, kiedy jej dziecko wszystko jadło, co przypominało paluszki rybne, więc kotlety mielone były w kształcie paluszków rybnych, kotlety schabowe były w kształcie paluszków, ale dzięki temu zjadał z apetytem. Tak też można. Tak jak mówiłyśmy z naszym gościem, warto w kuchni z dzieckiem nieco eksperymentować. Podsumujmy nieco. Te najczęstsze błędy to wieczne dokarmianie, tak? Za mało warzyw i owoców w diecie, zbyt dużo słodyczy. Często babcie stosują taką zasadę nagradzania słodyczami za coś, co dziecko świetnie wykona. Jeszcze jednym błędem jest to, że bardzo często zmuszamy nasze dzieci do jedzenia podwójnego obiadu. Jeden obiad je w przedszkolu albo w szkole i wraca do domu i też musi zjeść obiad, bo przecież mama przygotowała. Mówiłyśmy już o zbilansowanej diecie, ale chciałabym, żebyśmy w miarę krótko, jeśli się da, powiedziały o liczbie kalorii. Tak naprawdę nikt tego nie liczy z kalkulatorem, ale są pewne normy, których powinniśmy się trzymać. Jakie normy obowiązują dla tych małych i nieco starszych dzieci?
To jest tak, że jeśli chodzi o kaloryczność, to za każdym razem jest ona dostosowana do konkretnego organizmu, więc gdybyśmy tak ogólnie miały powiedzieć, to chyba najlepiej zobrazujemy to w taki sposób, jeśli powiem, że dorosły człowiek spożywać ma średnio około 2000 kilokalorii. Natomiast roczniaczek taki mały, około 1000 kilokalorii.
Natomiast nastolatek... Co to znaczy to 1000 kilokalorii?
To tak jakbyśmy sobie, ponieważ dieta dziecka takiego 1-3 to już jest taka przejściowa, bardzo, coraz bardziej zbliżona do diety dorosłego człowieka, to gdybyśmy popatrzyli na wielkości porcji, to jak porównamy sobie naszą porcję i porcję naszego dziecięcia, to połowę tego ma prawo sobie zjeść. Tak?
Czyli to dziecko do trzeciego roku życia około tysiąca kalorii.
I to następnie wzrasta skokowo w momencie, kiedy dziecko jest właściwie już nastolatek, bo to byłaby obraza wielka, gdybym mówiła o tej grupie wiekowej dziecko. Nastolatki, kiedy są w szczycie tego swojego rozwoju, to jest około 3000 kilokalorii. A później to obniża się tak, że w momencie, kiedy mówimy o osobach dorosłych po 20 roku życia, tak, to tutaj już coraz bardziej zbliżamy się do tego poziomu 2000 kilokalorii. Oczywiście to też wszystko jest uzależnione od tego, jak bardzo ruchliwe są nasze dzieci. Bo im więcej zapewniamy im sportu, bojąc, żeby nie siedziały przed telewizorem czy komputerem, zapewniając im różne formy aktywności, to musimy pamiętać o tym, że to też zwiększa kaloryczność posiłków, tak, które są im potrzebne.
Posiłku dostały te dzieciaki. Pani Magdo, na koniec takie pytanie, myślę, że ważne. Co zrobić, żeby nie stresować się, odżywiając nasze dzieci, przygotowując posiłki, wspólnie jedząc te posiłki? Bo to takie chyba fundamentalne pytanie. Niewielu jest rodziców, którzy nie denerwują się na swoje dzieci przy posiłkach.
Ja myślę, że bardzo fajne odpowiedzi można znaleźć w książce Jaspera Jula, terapeuty duńskiego, zajmującego się rodziną i relacjami. Książka ma tytuł Uśmiechnij się, siadamy do stołu. I tam rodzice znajdą odpowiedzi bardzo konkretne na swoje pytania. Bo ogólnie odpowiedzieć na to pytanie jest ciężko.
Dziękuję bardzo. To w takim razie życzymy Państwu, żeby z uśmiechem mogli siadać ze swoimi pociechami do stołów. Naszym ekspertem dziś w programie była Magdalena Kubik, dietetyczka. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Ekspert radzi.
Zgodnie z zapowiedzią połączyłam się z lekarzem pediatrą Jackiem Kidoniem. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Dziś w naszym programie sporo mówiliśmy o odżywianiu dzieci i młodzieży, o błędach, jakie popełniają rodzice. A jak pan jako lekarz z długoletnim stażem ocenia stan odżywienia małych Polaków? Rodzice wiedzą, jak to robić i dzieciaki dobrze wyglądają, są zdrowe?
No, obserwując to właściwie, ja uważam, że stan się niestety, ale pogarsza. Ten pęd pracy, zajęć, coraz jakby bardziej dorywczy kontakt rodziców z dziećmi powoduje, że ucieka się do jakby takich najłatwiejszych, najprostszych form żywienia. Tu masz, tu kup sobie słodką bułkę albo
hamburgera,
albo jakieś hamburgera, albo jakąś zapiekankę. I jeżeli by to się działo, nie wiem, no ja wiem, że to dzieci bardzo lubią, ale gdyby to było bardzo incydentalnie, no można by przymknąć trochę na to oko. Natomiast to niestety staje się podstawą żywienia i w badaniach bilansowych obserwujemy coraz więcej dzieci z problemami z nadwagą wtórnie, w związku z tym często z nadciśnieniem. Także te problemy są. Ucieczka z węglowodany w słodycze, w te kalorie takie i zły profil dobowy żywienia, objadanie się wieczorem, to niestety jakby widać to już na co dzień gołym okiem pacjent wchodzi i od razu można powiedzieć, tu po rozmowie będziemy widzieć błędy żywieniowe.
A to zmierza niestety w bardzo złym kierunku i może mieć niezwykle takie tragiczne konsekwencje w przyszłości, kiedy ci dziś mali ludzie będą już dorośli, bo to się wiąże z wieloma chorobami. Pewnie przy okazji i na ten temat porozmawiamy, a teraz przy okazji jeszcze apel jeszcze raz do rodziców. Pamiętajcie, patrzcie na to, co podajecie swoim dzieciom, bo to jest bardzo, bardzo ważne.